Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Bardzo lubię ten gwar. Jak słychać, że nie możecie się nagadać, jak słychać, że macie się dobrze, jak chcemy ze sobą być, jak to jest piękne, kiedy możemy, chociaż jeszcze w przelocie, chociaż mamy na to minutę, zamienić trzy zdania. Kocham to miejsce, kocham was. I dzień dobry. Witam serdecznie. Ja się jeszcze z wami nie witałam dzisiaj, więc dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam też od mojego męża. Co prawda te pozdrowienia już padły, ale on dzisiaj jest we Wrocławiu i tam usługuje cały weekend, od piątku, sobota, dzisiaj bardzo intensywny czas. My mieliśmy taki intensywny czas bez taty w domu. A że jesteśmy w serii o rodzinie, przepraszam, a że jesteśmy w serii o wspólnym mianowniku i dzisiaj przypada temat rodziny, to domyślacie się, że ten tydzień miał swoje wyzwania. Tak, był inspirujący. Mam dużo przykładów z tego tygodnia. I kiedy zaczynałam się w ogóle przygotowywać do tego kazania, to na początku tygodnia zdążyliśmy taką szybką, ostrą, pięciominutową kłótnię. Jak usiadłam z laptopem, z Biblią, z materiałami, obłożyłam się tak w łóżku wszystkim, i to był ten moment i myślę sobie, Boże, ten tydzień zapowiada się na trudny, więc proszę Cię, pomóż mi. I musiałam w swojej głowie wygrać tą bitwę, że nie, jakby rodzina. Amen. Tak, to jest ważne. My mamy wspólny mianownik. I nawet jeżeli dzieją się jakieś momenty takiego napięcia, gdzieś coś się zadzieje, to Bóg jest tym, który spaja nasze małżeństwo i naszą rodzinę. No i w tym duchu trzeba było przetrwać ten tydzień i było dobrze. Tylko tak wrzuciłam zajawkę, że miało być ciężko. Nie, było dobrze, Bóg to błogosławi, więc cieszę się i staję przed wami z pełnym sercem i chcę się podzielić tym, co Bóg mówi do mnie, ale też tym, co mówi po prostu Boże Słowo, a ono jest bardzo obfite, jeżeli chodzi o rodzinę, o relacje, o małżeństwo i znajdujemy tu bardzo, bardzo dużo wersetów i odniesień. Ja z matematyki orłem nigdy nie byłam, ale hasło wspólny mianownik odświeża mi się troszkę w głowie. Na przykład jak robię z dziećmi lekcje i wiem tyle, pamiętam, że żeby dodać do siebie ułamki, trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Może nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, ale trzeba o tym pamiętać, bo inaczej tych ułamków nie da się do siebie dodać. Będzie za każdym razem błąd, jeżeli spróbujemy innego sposobu. I kiedy ludzie dobierają się ze sobą, kiedy spotykają się dwa ułamki, niepełne całości, ludzie, którzy mają swoje wady i zalety, to próbują znaleźć wspólny mianownik, coś, co ich połączy, coś, co ich przeprowadzi przez życie i coś, co sprawi, że to życie będzie fajne. I to mogą być różne rzeczy. Czasami to jest tak, że światopogląd albo wspólna pasja, zamiłowanie do podróży, różnie. I kiedy z moim mężem prowadzimy spotkania przedmałżeńskie, to tak czasami, jak słyszymy tych młodych, rozentuzjazmowanych ludzi, którzy mówią, że my się świetnie dobraliśmy, lubimy te same filmy, albo świetnie się dogadujemy, uwielbiamy razem gotować, to widzę, jak po prostu obydwoje nie musimy patrzeć na siebie, ale myślimy na głos. Czy powiedzieć im to już? Czy dać im jeszcze trochę czasu na to trudne odkrycie, że to jest troszkę jakby za mało, bo w momencie, kiedy on jest taki słodki, to jest super, ale dopóki jest najedzony, ona jest taka beztroska i taka, tak się śmieje z moich żartów, jest taka wolna, fajnie, dopóki szef jej nie powie, że pracuje zbyt mało efektywnie. On jest taki uroczy i taki hojny, taki nonszalancki, dopóki nie dostanie rachunku za prąd. Ona jest taka super, po porodzie nie będzie. Więc jakby dużo jest rzeczy, które zaskakują nas w życiu i potrzebny jest mocny, wspólny mianownik, który pomoże nam przetrwać razem te wszystkie wzloty i upadki. Mianownik może być różny, ale jesteśmy w kościele i rozmawiamy o chrześcijańskiej rodzinie. Więc będziemy się odnosić do Biblii i o takim wspólnym mianowniku będziemy mówić. Zaczniemy od wersetu z Kaznodziei Salomona, 4:12. Ponadto, jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. Amen. Zahaczmy się, że to jest nasz wspólny mianownik. I będziemy przytaczać różne fragmenty z Biblii a propos tego właśnie mianownika, że Bóg, który jest tym trzecim sznurem w relacji między ludźmi, to jest to, co może nam pomóc, coś, co nie zagwarantuje, ale daje o wiele większe szanse na przetrwanie tego, co spotka nas w życiu. Jeśli zwrócimy uwagę na biblijne standardy relacji, małżeństwa, interakcji międzyludzkich, to normy są dość wysoko wyśrubowane. Nie wiem, czy się zgodzicie. Dlaczego Biblia tak wiele w ogóle mówi na temat relacji? Może nam się to wydawać trochę dziwne w dzisiejszym świecie, bo nasza Europa XXI wieku nie ma rodziny w hierarchii jakoś wysoko. Ludzie po prostu żyją razem, oddzielnie, w różnych konstelacjach i jakby założenie rodziny w swoim życiu stoi o wiele niżej niż 2000 lat temu i na pewno niżej niż na Bliskim Wschodzie. I myślę, że to, że Biblia zawiera tyle odniesień do rodziny, przede wszystkim jest skorelowane z tym, że oni rozumieli rodzinę, chyba bardziej niż my dzisiaj, bo żyli bardziej pokoleniowo, żyli razem, nie było tak wielu alternatyw do tego, co można w życiu robić na co dzień. My potrafimy się zamknąć w każdy w swoim pokoju i nie spotkać. Możemy żyć życiem, jakie wybieramy i ono nie musi być osadzone w rodzinie, tak jak się to działo kiedyś. Dzisiaj normalne małżeństwo to raczej tak statystycznie rzecz biorąc takie, które rozpada się po kilku latach. I normalne małżeństwo dzisiaj to takie, w którym, znaczy normalna rodzina to często taka, w której dzieci żyją tydzień z mamą, tydzień z tatą. To rodzina, która odbiega od tego, o jakiej normie mówi Boże Słowo. Jednak kiedy zakładamy rodziny, to nie zakładamy scenariusza, który możemy zobaczyć w statystykach. Kiedy zakładamy rodziny, nie myślimy o zdradzie, o bólu, o rozczarowaniu, tylko chcemy żyć razem, pełni miłości i z mianownikiem, który w trudnych sytuacjach będzie nas trzymał razem. Więc myślę sobie, że musimy zanurkować do Biblii na taki dłuższy fragment, dobra? On będzie długi, można ze 3 razy po drodze odpaść, więc proszę was, żebyście się skupili teraz. Jest zapisany w Ewangelii Mateusza, 19:4. A on powiedział, Jezus, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego, ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Wówczas zapytali, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, cudzołoży. Wtedy odezwali się uczniowie. Jeśli tak mają wyglądać stosunki męża i żony, nie warto się żenić. Brzmi europejsko XXI wiek. Ale to jest nadal Biblia. Oni jednak mieli te same problemy. Przepraszam, to taka dygresja. Jeśli tak mają wyglądać stosunki męża i żony, to nie warto się żenić. Nie wszyscy pojmują tę sprawę, odpowiedział Jezus. Jedynie ci, którym jest to dane. Są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. Ale są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. Więc mamy taki długi i mocny fragment na temat tego, jakie były biblijne założenia na temat rodziny od samego początku. I teraz wiem, że może się pojawić taki dyskomfort. Dojdziemy jeszcze do tego, Bóg nikogo nie wyklucza. Sprawdzamy, jakie były założenia od początku, dobra? Więc jeśli robi ci się teraz niewygodnie albo duszno, to spokojnie, dwa oddechy, żyjemy pod łaską i jeszcze wrócimy do tego miejsca. Więc to, co możemy wyciągnąć z tego fragmentu, ten pierwotny plan, to jest, że opuści człowiek ojca i matkę, że połączy się ze swoim współmałżonkiem, ze swoim partnerem i trzeci punkt, nierozerwalność tego związku. To są trzy założenia pierwotne, które przyświecają Bogu, kiedy planuje, kiedy zakłada instytucję związku między ludźmi. Jeszcze jeden krótki wersecik. Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Otaczane szacunkiem przez wszystkich. Dzisiaj małżeństwo jest raczej takim, żenisz się, wychodzisz za mąż, może musisz, może coś nie zagrało w twoim życiu i dlatego to robisz. Często ludzie nie garną się do tego, ale Boże założenie jest takie, że małżeństwo ma być otoczone szacunkiem, a pożycie bez skazy. Co nam się pozmieniało? Gdzie w historii zgubiliśmy ten plan? Bóg stworzył dwoje ludzi, oddał ich sobie nawzajem, podkreślając ich równość wobec siebie i równość wobec siebie i przed Bogiem, że podkreślając to, że związek jest trwały, nierozerwalny i święty, a małżonkowie stanowią dla siebie dar. I myślę, że to, co nam się zmieniło, to przede wszystkim to, że z tego przymierza, które założył Bóg, że my oddajemy się sobie nawzajem i jesteśmy dla siebie nawzajem darem, przeszliśmy do spisywania kontraktów. I małżeństwo dzisiaj bardziej jest postrzegane w kategoriach, ile ja będę z tego mieć, ile ja w to włożę, co z tego wyciągnę, ale przymierze od kontraktu różni się tym, że przymierze jest na dobre i na złe, oddaje ci siebie i przyjmuje ciebie tym, kim jesteś, a kontrakt z założenia opiera się na braku zaufania. po co spisujemy kontrakty? Kontrakty, umowy, pieczęcie, podpisy, notarialnie i tak dalej. Wychodzimy z założenia, że pewne rzeczy muszą być określone w tym kontrakcie. Ja gotuję, ty sprzątasz, ja mam poniedziałki i środy z dziećmi, ty czwartki i piątki, ja wnoszę tyle pieniędzy, tyle zostawiam sobie, ty wnosisz tyle pieniędzy, tyle zostawiasz sobie i nasze związki przeradzają się w takie targowanie. Ile ja włożę, ile zyskam, co z tego będę mieć i oczywiście to jest w miłości, tak? Nikt nie hajta się z tego powodu, żeby spisać kontrakt, w którym będzie egzekwować punkt po punkcie, czy wszystko na pewno jest dobrze, nie tak się umawialiśmy. Z założenia chcemy kochać i być kochani, ale ta różnica między przymierzem a kontraktem w naszej świadomości zmienia pojęcie tego, co zaplanował dla nas Bóg. Chcemy podzielić się obowiązkami i korzystać z benefitów, ale z biegiem lat, kiedy rośnie presja, kiedy pojawiają się problemy, choroby, różne dysfunkcje nas samych, naszych partnerów, różne problemy z dziećmi, to kiedy nie mamy głęboko zakorzenionej świadomości, że jesteśmy razem na zawsze i na dobre i na złe, to zaczynamy szukać sobie wyjścia awaryjnego, że w sumie to nic nie przysięgaliśmy, że w sumie tracę w tym związku i w tej relacji, więc to zaczyna być nie fair, więc zaczyna mi się zbierać prawo do tego, żeby się z tej relacji ewakuować. I chcemy czy nie chcemy, taki rachunek, bilans zysków i strat, plusów i minusów. Gdzieś sobie co jakiś czas robimy i listy rosną, wydłużają się. Jeżeli mamy Boga, który pomaga nam przeskoczyć to, to jesteśmy w stanie przebrnąć, wybaczyć te listy, ale jeżeli patrzymy tylko na siebie z perspektywy kontraktu i z perspektywy tego, że no, miłość była, ale chyba już jej nie ma, pojawiają się wyjścia awaryjne i możliwości. Im większe oczekiwania względem drugiej osoby, im bardziej pilnuję kontraktu i rozliczam go, tym większe rozczarowania. Bo im więcej oczekuję, że dostanę, tym bardziej mam roszczeniową postawę. Ja to robiłam wczoraj, dzisiaj twoja kolej. I takie sytuacje gdzieś się mnożą i mnożą. Ale jeżeli zakładamy Boży scenariusz, jakby wiecie, dzisiaj ślub to jest tylko papierek, zwykle, często, ale jeżeli myślimy o ślubie w perspektywie Bożego planu i myślimy o biblijnym małżeństwie, to święte przymierze zawarte ze sobą przed Bogiem, biorąc Jego na świadka, pomoże nam przetrwać różne kryzysy. I jeżeli przeskakujemy troszkę dalej i mamy już ten jakby dobry punkt wyjścia, mamy wspólny mianownik i chcemy żyć Bożym małżeństwem, to możemy powtórzyć werset za Jozłem, który jest zapisany w 25 rozdziale, 15 werset. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. On jest długi, tam jest o pokoleniach, że Jozue mówi, możecie wybrać krętą drogę waszych ojców, którzy oddawali cześć innym bogom, albo możecie wybrać Boga i on stawia siebie za przykład i mówi, ja i mój dom służyć będziemy Panu. I co to oznacza? I teraz chciałabym przejść przez kilka takich ważnych rzeczy, ważnych punktów, co to oznacza że ja i mój dom chcemy służyć Panu. To oznacza przede wszystkim deklarację szukania Bożej woli dla naszego małżeństwa, dla naszego związku, dla nas jako rodziny, dla naszych dzieci. Stawianie Bożego planu ponad niektóre swoje pragnienia. Mamy się cieszyć życiem, ale niektóre nasze pragnienia nie są czasami zgodne z Bożą wolą. I czy będziemy realizować dla naszej rodziny nasze pragnienia, czy Boży plan? Honorowanie Boga w swoim życiu nadaje ton wielu decyzjom. Te decyzje zapadają codziennie. Są ich dziesiątki. Mamy ich czasami dosyć, że znowu trzeba podejmować różne decyzje. Ale kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, często jest tak, że tak naprawdę wiesz, co masz zrobić, wiesz, jakiego dokonać wyboru, ale po ludzku jeszcze próbujesz kalkulować, chociaż serce już ci podpowiada, idź w prawo, a ty myślisz jeszcze, rozpatrujesz argumentację nad tym, żeby pójść w lewo, ale wiesz. I albo posłuchasz tego głosu, albo się nie uda. Honorowanie Boga nadaje ton temu, czy jesteśmy uczciwi, jak pracujemy, jakie podejmujemy decyzje co do finansów, miejsca zamieszkania dla naszej rodziny i tak dalej. Więc honorowanie Boga jako punkt pierwszy tego, co oznacza ja i mój dom służyć chcemy Panu. Drugi punkt. To oznacza pomaganie swojemu partnerowi, swojej żonie, mężowi w szukaniu Boga czasami w prosty sposób. Czasami zabranie dzieci i wysłanie żony na randkę z Bogiem. Czasami zaplanowanie wolnego dnia tak, żeby twój mąż mógł iść na spacer, spędzić czas z Bogiem, tak żebyśmy nie wymagały od Niego ciągle coś. Jest taki werset o cieknącej rynnie, ale darujemy sobie. Więc honorowanie Boga, pomaganie sobie nawzajem w tym, żeby nasza relacja z Bogiem mogła się rozwijać. Modlitwa o siebie nawzajem. Zgodzicie się? I to może być modlitwa razem. Czasami, jak jest źle, na kolanach, we łzach, obnażając w jakiś sposób do końca się duchowo, emocjonalnie przed swoim partnerem, mężem, żoną. Taka modlitwa, która coś przełamuje, która pokazuje, że Boże, jesteśmy zdani na Ciebie i jesteśmy w tym razem. Chcemy walczyć o coś razem. I to nie są codzienne sytuacje. Nawet jeżeli żyjemy z Bogiem, nawet jeżeli jesteśmy rodzinami, które mają Boga w priorytecie, albo tylko u nas tak nie jest, że przychodzimy do Boga razem w takim, wiecie, są takie momenty, ale musimy się o nie postarać, musimy o tym pomyśleć, musimy się zmobilizować do tego nawzajem. Modlitwa w kryzysie, kolejny punkt, na osobności moja z Bogiem, żeby przełamać w sobie gniew, żeby przełamać w sobie nieprzebaczenie, które się we mnie zbiera. Jeżeli to nie jest kontrakt i nie jest to bilans zysków i strat, to może się pojawiać żal, że ja oddaję siebie naprawdę. Tak z Bożego serca i z tego wszystkiego, jak umiem to zrobić, oddaję siebie i doświadczam krzywdy. Doświadczam dyskomfortu w tej relacji. I oczywiście są sytuacje, że to wymaga interwencji, ale najczęściej to są takie nasze żale. Takie pielęgnowane, takie podsycane, takie wytykające. I czasami objawem tego, że ja i mój dom chcemy służyć Panu, musi być moja modlitwa przed Bogiem: zmień mnie. Pomóż mi zmienić moje oczekiwania. Pomóż mi zmienić moje nastawienie. Pomóż mi zmniejszyć oczekiwania, a ucz mnie wyrażać miłość w taki sposób, żeby ona była czytelna. I to nie są proste modlitwy. I to nie są łatwe momenty. Kto żyje w związku, ten wie. Wspólna modlitwa o sprawy zdrowotne, finansowe, o różne rodzinne konflikty, o dzieci. Modlitwa z dziećmi. Ja sam i mój dom będziemy służyć Panu. My co wieczór modlimy się z dziećmi i czasami dowiadujemy się niezwykłych rzeczy z tych modlitw. Czasami nasze dzieci pokazują swoje serca w tych modlitwach i to jest czasami komiczne. To taki mały insight. Ostatnio modlę się z Szymonem i on, wiecie, należąco często wyciąga rękę i modli się i jakąś taką ma fazę, że mówi: Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj nie zginąłem. Ja na początku byłam zaniepokojona tym, ale on mówi: no co? To nie jest takie pewne. Są różne sytuacje. Mogłem dzisiaj zginąć, nie zginąłem, cieszę się. I myślę sobie: okej, dobra, rozumiem. I on tak modli się, leży: Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj nie zginąłem. Szacun, nie? I wtedy już pękłam, wtedy już nie wytrzymałam. I on mówi: no co? Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, nie? Ja tak rozmawiam z kolegami. Szacun. Kiedy modlitwa jest czymś naturalnym w domu, to możemy widzieć, co się dzieje w sercach naszych dzieci. Możemy tam trochę zaglądać. Nie wiem jak wy, ale moje dzieci po powrocie ze szkoły najczęściej mówią: było git. I parę pytań pomocniczych, albo otworzy, albo nie otworzy tej skrzynki. Często nie wiem, co się tam dzieje. Chciałabym zajrzeć, ale kiedy się z nimi modlę, oni czasami puszczają jakąś farbę, że zaczynają się modlić o coś, o kogoś, o coś ważnego dla siebie i myślę sobie: okej, dobra, ciągnijmy ten wątek, zapamiętaj to. Ja sam i mój dom chcemy służyć Bogu, to integralność pomiędzy tym, co mówimy, a co robimy i co widzą nasze dzieci. Więc jest tego sporo. Jest sporo modlitw, które muszą się wydarzyć. Jest sporo przełomów, które muszą się dokonać w nas. Jest sporo interakcji z dziećmi i ze swoim współmałżonkiem, żebyśmy mogli powiedzieć za Jozłem: ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. I nie wystarczy mieć ten werset wypisany w domu na ścianie. On musi być głęboko wryty w nasze serca. I jest wiele pięknych rodzin w tym kościele. Nowakowscy, Kucharscy, Wardy, Furgały, kto tam, Wołoszyny. Jak was znam, to nie są idealne rodziny, dobra? Rozumiemy się. W każdej z tych rodzin są nieidealni ludzie i nieidealne dzieci. Chciałoby się, ale tak to nie działa. Ale kiedy próbujemy żyć z Bogiem, kiedy dokładamy swoich starań do tego, to nie przeskakuje jakiś klik, ale dzieją się procesy. Że każdy z nas, każdy członek tej rodziny może się zmieniać pod wpływem Ducha Świętego i pod Bożym wpływem, jeśli się na to otwieramy. Owoce Ducha Świętego, kojarzy się? Miłość, pokój, wstrzemięźliwość. Jak te cechy rozwijają się w domownikach, to będzie lepiej, no nie? To się spodziewamy tego, że jeżeli otwieramy się na Boże działanie, to te rzeczy będą się zmieniały na dobre. I jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy tacy nieidealni, że to super brzmi, fajnie by było, ale za dużo mamy na koncie związków z przeszłości, awantur w domu, ważnych i nieważnych, ile mamy sobie do zarzucenia jako rodzice, przede wszystkim jako rodzice, myślę sobie: rodziny w Biblii są nie mniej pokręcone niż nasze. Jak się poczyta Stary Testament, zdrady, przekupstwa, intrygi, telenowele. I nawet Jezus miał problemy rodzinne. Wyobraźcie sobie, jak czujecie się niezbyt dobrymi rodzicami, to rodzice Jezusa zgubili go na 3 dni, pamiętacie? Każde z nich myślało, że Jezus jest z tym drugim. Znaczy, że się nie widzieli przez te 3 dni. Dziwna sprawa, można by nad tym pomyśleć, ale jeżeli nie zgubiłaś i nie zgubiłeś swojego dziecka na 3 dni, nie jesteś jeszcze fatalnym rodzicem, dobra? Jeszcze wszystko jest przed nami, jeszcze może być pięknie. I w kontekście tych dzieci idźmy jeszcze dalej. List do Efezjan, 6:1-4. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu. I teraz rodzice nie dziukają swoich dzieci łokciem, bo zaraz będzie w drugą stronę. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Amen. Szanuj swojego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Super. Widzę was. Gdzie tam jeszcze dzieci? Dzieci już poszły. Tu same starszaki. Ale to ma swój dalszy ciąg. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Jeżeli chcemy budować piękne domy Boże, chrześcijańskie rodziny, standardy są wyśrubowane wysoko. Pamiętacie taki werset jeszcze, że żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka człowiekiem? Sama prawda, samo życie, to jest w Biblii. Ale myślę sobie, że warto, że wspólny mianownik, którym jest Bóg w domu, Duch Święty w domu, sprawia, że możemy dojrzewać jako ludzie, jako partnerzy, jako współmałżonkowie, jako rodzice. I chociaż popełniamy mnóstwo błędów, to jeżeli przychodzimy z tym do Boga i mówimy: ucz mnie, jeżeli studiujemy Jego Słowo i pokazujemy Mu: ucz mnie, to On nas uczy. To uczymy się przepraszać, to uczymy się przebaczać, to uczymy się wyrwać ze swojego notesu listę krzywd i wywalić ją do kosza i powiedzieć: ej, to, co robisz, mnie krzywdzi, ale kocham cię i chcę, żeby nasze życie dalej było coraz lepszą opowieścią. Zachęcam teraz, żebyśmy powstali, żebyśmy mogli się modlić o nasze rodziny, o nasze związki, bo gdzie mamy z tym przyjść, jak nie do Boga, z tą swoją niedoskonałością, z tymi swoimi grzechami z przeszłości i z teraźniejszości. Jeśli myślisz sobie, że o matko, to mnie wyklucza, te wersety mnie wykluczają. Ja już się nie nadaję. Ja już zrobiłam dużo błędów. Ja mam na koncie dużo grzechów. Nie wpisuję się w ten piękny, idealistyczny plan. Już jest za późno. To chcę ci powiedzieć, że nie. Nie jest za późno. Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Bóg jest Bogiem przebaczenia, oczyszczenia, uzdrowienia, resetu. I jeżeli za każdym razem twoje serce nawraca się do Niego szczerze i przychodzisz i mówisz do Niego szczerze: Boże, nie panuję nad tym. Boże, pomóż mi, zmień mnie, uzdrów moje ciało, moją duszę, moje emocje, moje wspomnienia, to On to będzie robił. A my możemy to przyjąć albo odrzucić. Spojrzę jeszcze tak w tą stronę, do naszych młodych. Jeśli myślisz sobie, już jest za późno, żeby zbudować Boże małżeństwo, bo się nie wpisuje w ten plan, to wiedz, że Bóg ma dla ciebie uzdrowienie i oczyszczenie i może dać ci siłę do tego, żeby wstrzymać się od seksu przed ślubem, chociaż to jest mega niemodne. I Biblia nie mówi, nie, seks jest zły. Nie, mówi, poczekaj, warto poczekać. I jest nagroda za to czekanie. I może się wydawać trudne przekalkulować, czy to się opłaca, czy nie. Ale są Boże obietnice i one są piękne. Jeżeli zaczniecie czytać Biblię pod tym kątem, to znajdziecie tam dużo wskazówek co do tego. I nie jest za późno, nawet jeżeli wydaje ci się, że Bóg jest Bogiem uzdrowienia, oczyszczenia, uświęcenia i możesz mieć w Nim pozycję czystego, pięknego, Bożego dziecka bez względu na swoją przeszłość. I to się tyczy nas wszystkich. Więc teraz proszę was, żebyście, może jeżeli jesteście tu razem, to złapcie się za ręce w rodzinach. Ale to jest taki moment szczególny przed Bogiem, żeby otworzyć swoje serce i powiedzieć, Boże, wybacz mi to, co psuje w tej relacji. Wybacz mi te same błędy, które powtarzam tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, dzień w dzień. Boże, przychodzimy do Ciebie jako Twój Kościół. Przychodzimy do Ciebie jako ułamki ze swoimi niedoskonałościami. I modlę się, Boże, żebyś dzisiaj przyjął te nasze niedoskonałe rodziny. Żebyś pomógł nam dzisiaj wybaczyć drugiej osobie, wybaczyć sobie, wybaczyć naszym dzieciom, naszym rodzicom. Boże, modlę się o Twoje uświęcenie dla naszych rodzin. Modlę się, żebyśmy umieli aplikować Twoje słowo do swojej codzienności. I Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś na tym miejscu, że Ty masz moc, że to nie jest jakaś abstrakcja, że Ty przychodzisz ze swoją miłością, ze swoim uzdrowieniem i przebaczeniem. I dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś lekarzem, że Ty uzdrawiasz serca, uzdrawiasz duszę. I modlę się, Boże, żeby ta modlitwa dzisiaj mogła być jakimś punktem zwrotnym w życiu naszych rodzin, w relacjach. Boże, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest prawdziwe i że te wszystkie wersety są prawdziwe. Dziękuję Ci za Twoją wierność. I cały Kościół powiedział amen. Jeszcze nie koniec. Może teraz niektórych zasmucę albo zaskoczę. Małżeństwo nie jest wieczne. W niebie nie będziemy żonami, mężami. Nie będziemy w związkach.
Jak to?
W niebie będziemy mieli nową tożsamość. To jest uspokajające oraz troszeczkę smutne, jeżeli jesteś szczęśliwy w swoim związku. Ale to jest też uwalniające, jeśli nie jesteś zbyt szczęśliwy. Ale małżeństwo to nie jest coś wiecznego. To po co Biblia tyle o nim mówi? To po co Biblia mówi tyle o relacjach? Po co tam jest tyle porównań? Bo to, co jest wieczne, to jest nasze życie, moje z Bogiem. I Bóg wie, jak ważne są dla nas relacje między sobą, jak ważni jesteśmy dla siebie nawzajem, dlatego porównuje relację swoją ze mną do relacji mojej z mężem, z rodziną i mówi, o to mi chodzi, o tą głębię mi chodzi. Chcę Ciebie mieć tak blisko, tak intymnie. I w niebie nie będzie małżeństw i nie będzie ślubów i dzięki Bogu rozwodów, ale będziemy my z Bogiem w takiej głębokiej relacji, jak tylko małżeństwo, jak tylko dwoje ludzi może mieć ze sobą i jeszcze głębiej. Więc Biblia tyle mówi o czymś, co nie jest wieczne, żeby spróbować nam pokazać kawałeczek tego, co będzie w wieczności. Że będziemy mogli Boga kochać tak bardzo, że będziemy mogli się otworzyć na Niego tak bardzo, że On będzie tak bardzo w nas. I Biblia jest pełna pięknych, romantycznych opisów. miłości, zbliżeń, relacji, a to jest wciąż namiastka tego, co Bóg ma nam do zaoferowania. I teraz możesz myśleć sobie, jestem nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, bo jestem sam, bo nie mam dobrej relacji, bo brakuje mi drugiego człowieka, bo chcę się przytulić, bo chcę poznać tą miłość. Nie powiem, że rozumiem, bo mam męża i jestem szczęśliwą mężatką, ale wyobrażam sobie ten ból. I wiem, że miłość Boża go nie zastąpi, ale myślę sobie, to nie jest wieczne. Wieczne jest coś o wiele ważniejszego. I Bóg chce mieć ciebie w swojej rodzinie i chce, żebyś był w rodzinie Bożej, wiecznej z Nim.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.